Proszę Państwa, więc w poniedziałkowym wydaniu Świata oczami Bab pod lupę bierzemy jeszcze raz wybory do Parlamentu Europejskiego. Największą sensacją jest tutaj Grzegorz Braun, który dostał się do Brukseli mimo tych wszystkich kontrowersji i skandali, których był autorem. No więc na czym polega jego fenomen i czy ta wygrana jego będzie stratą w obszarze polityki krajowej? Ponadto trochę się martwię, czy ta jego kariera europosła nie ograniczy się tylko do tego, że będzie otrzymywał on kary, proszę Państwa, za swoje wypowiedzi, za wygłaszane prawdy, bo przecież tam rządzi lewica i nawet taka bardzo skrajna lewica. No i też nie wyobrażam sobie, jak to on miałby ich przywitać tym swoim sławetnym Szczęść Boże, bo przecież to jednak taka tłuszcza trochę komunistyczna. Także o tym dzisiaj porozmawiam z moim gościem, z Agnieszką Piwar, z dziennikarką z Polski. Tak, kochani, czeka na mój telefon. My tu sobie mówimy dobry wieczór, natomiast w Polsce jest w tej chwili 3:00 nad ranem i pani Agnieszka czeka na mój telefon. Tym bardziej doceniam i cieszę się, że taką okazję mam. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy być może również w Polsce przyłączyli się i słuchają nas na żywo. Kochani, także już za chwileczkę łączę się, a wy posłuchajcie trochę reklamy.
Świat oczami bab od poniedziałku do czwartku od 8:00 wieczorem.
Talk show na obcasach. Nie tylko babskie sprawy, ciekawi goście i tematy. Słuchaj programu Agnieszki Wrocławskiej na antenie Polskiego Radia 4 razy w tygodniu.
Pamiętaj, od poniedziałku do czwartku o 8:00 wieczorem.
A my już jesteśmy, proszę Państwa, oczywiście słuchacie Świata oczami bab na antenie Polskiego Radia 1030. Ze mną jest już Agnieszka Piwar. Dzień dobry, witam Panią, Pani Agnieszko.
Dzień dobry. Witam.
Pani Agnieszko, no więc triumf Grzegorza Brauna to szok chyba dla wszystkich. I dzisiaj poprosiłam Panią o komentarz, ponieważ Pani osobiście zna posła Grzegorza Brauna, więc jak to się wszystko zaczęło?
O, poznaliśmy się już wiele lat temu, jak jeszcze należałam do Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Myślę, że to był jakiś 2013 rok. Ja zaprosiłam pana Grzegorza Brauna wówczas jako reżysera na konferencję, którą organizowałam właśnie w ramach działalności w Katolickim Stowarzyszeniu Dziennikarzy i zaczęłam przeprowadzać z panem Grzegorzem wywiady na bardzo ciekawe tematy. Pan Grzegorz nie był jeszcze wtedy tak znany jak obecnie. Wkrótce potem zaczął się Majdan na Ukrainie i pamiętam, jeden z tych wywiadów dotyczył właśnie sytuacji na Ukrainie. Pan Grzegorz w tym wywiadzie powiedział niewygodne kwestie na temat tego Majdanu, nie te, które krążyły w mediach głównego nurtu i taki trochę ostracyzm na niego zaczęto robić właśnie w tych środowiskach związanych z Gazetą Polską, dajmy na to, gdzie tam wcześniej pokazywano filmy pana Grzegorza, a potem jednak ten ostracyzm tam włączono. No i tak przeprowadzaliśmy wywiady, bardzo dużo niepoprawnych politycznie tematów, no i tak się nasza znajomość zaczęła, no między innymi tutaj oprócz tego Majdanu na Ukrainie to rozmawialiśmy o na przykład o takim gorącym temacie wówczas, jak to były obrady Knesetu, czyli Parlamentu Izraelskiego w Polsce i to były skandaliczne wydarzenia, no bo niby z jakiej racji parlament od tego państwa obraduje w naszym państwie. Mhm. Więc tutaj taki temat poruszaliśmy. Oczywiście na tematy filmów, które pan Grzegorz robił, między innymi taki głośny film wtedy powstawał, nie o Mary Wagner, czyli to był film o tej kanadyjskiej działaczce pro-life, która wielokrotnie była w Kanadzie aresztowana za to, że pod klinikami aborcyjnymi modliła się w intencji dzieci nienarodzonych, których życie było zagrożone. Więc generalnie bardzo dużo takich ciekawych tematów. To było przeszło 10 lat temu. Tak poznałam pana Grzegorza.
Wszyscy wiemy, że pan Grzegorz Braun jest postacią taką kontrowersyjną. I ja zacznę może od tego, że wiemy, że to, że on się dostał do eurokołchozu, to jest szok. Ale trochę mnie zastanawia taki fakt, że przecież on wielokrotnie sam ten eurokołchoz krytykował. No i w ogóle Konfederacja też była definiowana jako ta opcja polityczna przeciwna Unii Europejskiej. No więc czy to jest korzystne, że on się wybiera właśnie tam do Brukseli?
No, to w ogóle można jeszcze szerzej zadać pytanie odnośnie tego. Pan Grzegorz Braun oficjalnie się deklaruje jako monarchista, więc dlaczego monarchista bierze w ogóle udział w hucpie czy w teatrze, jakim jest demokracja, prawda? Wybory demokratyczne.
Bo pani w demokrację nie wierzy i w te demokratyczne
nie,
wybory.
Nie, Ja już od wielu lat nawet nie uczestniczę, bo po prostu widzę, na czym to polega, że tak naprawdę, och, może tutaj zaraz zostanę za to zhejtowana przez słuchaczy, ale ja tak uważam, że nie po to nam narzucono demokrację, abyśmy mogli realnie o czymkolwiek decydować, ponieważ to kto inny i tak na górze decyduje. Więc no to jest tylko taki teatr, prawda, ta demokracja cała. No ja to widzę tak, że pan Grzegorz, myślę, że startuje przede wszystkim, bo ma pewne rzeczy do powiedzenia i ta możliwość bycia posłem sprawiła najpierw w Polsce, tutaj w parlamencie, a zobaczymy, jak to dalej będzie w Eurokołchozie, ale sprawiła, że dużo ludzi usłyszało to, co ma do powiedzenia, prawda? Wcześniej był ten przekaz za pośrednictwem filmów, te filmy były popularne, ale jak to pan Grzegorz wówczas mówił, jestem szeroko znany w wąskich kręgach. Pamiętam, takie miał powiedzenie, no, te 10 lat temu, prawda? Więc te filmy oglądały tylko pewna grupa ludzi, bądź różne publikacje ewentualnie pana Grzegorza, czy jakieś jego występy, to była pewna wąska grupa ludzi. A jako poseł, czy też może teraz szerzej, jako europoseł, może, przynajmniej ja to tak widzę, ja nie wiem, to oczywiście pytanie do pana Grzegorza Brauna, ale że jest to możliwość, aby pewne sprawy szerzej przekazać, bo rzeczywiście, jak w Polsce został posłem, bardzo głośno o nim się stało. Myślę, że to był chyba najpopularniejszy poseł ostatnich kadencji, poprzedniej i tej, która się teraz zaczęła. Więc bardzo możliwe, że to, jeżeli jest, prawda, zadeklarowanym monarchistą i wziął udział jednak w tej demokracji, to myślę, że przede wszystkim dlatego, aby o pewnych rzeczach móc głośno powiedzieć i żeby to szerzej dotarło do ludzi.
Wie pani, ja obawiam się tego, że on tam może mieć trochę problemów właśnie z tymi przez siebie głoszonymi prawdami, bo przecież podobne problemy miał Janusz Korwin-Mikke. Ten dostawał kary finansowe za prawdy wygłaszane. Czy nie będzie tak w przypadku europosła właśnie Grzegorza Brauna? No i powiedziano, no, że we wstępie, tak, pani Agnieszko, że nie wyobrażam sobie tego jego, szczęść Boże, tam w tym gronie zacnym, wie pani, tych wszystkich komunistów.
Tak, i to w ogóle, jak to będzie trudno przetłumaczyć, nie, prawda, wiem, jak to będą tłumaczyć na angielski, a w ogóle jak to powtórzyć dla obcokrajowca po polsku, prawda, szczęść Boże, to jest bardzo trudne do wymówienia dla obcokrajowców. Znaczy, przede wszystkim tutaj też jest w ogóle szersza sprawa, bo pan Grzegorz Braun w Polsce odebrano mu immunitet jako posłowi na Sejm. I mu postawiono zarzuty tutaj, więc on ma tutaj ma też problemy. Więc pytanie, na ile tam, czy tam można mieć większe niż tu? No, myślę, że pan Grzegorz Braun jest przyzwyczajony do wszelakich problemów, do tego, że go blokują, do tego, że mu wyłączają mikrofon. Przecież to wszystko w Polsce się działo, prawda? Tak. Bojkot, nawet tam pamiętam, jak zaczęła się kolejna faza wojny na Ukrainie, czyli tak zwana operacja specjalna, no to pan Grzegorz zwołał w konferencję prasową w Sejmie. Zdaje się, że to poruszał wówczas temat tych przybyszów z Ukrainy, o których mówił, że to jest akcja przesiedleńcza, zorganizowana akcja przesiedleńcza. No to w bojkocie dziennikarze wyłączyli kamery, prawda, i nie relacjonowali tego. Więc myślę, że jest po prostu przyzwyczajony do tego, że ma podgórkę, że tu mu wyłączają mikrofon, tu mu też przecież kary finansowe narzucali. To już zresztą kilka razy miał w parlamencie krajowym tutaj w Polsce. Więc myślę, że jest po prostu na to przygotowany, że w Parlamencie Europejskim też będą problemy.
Też będzie ciekawe, nie... też będzie się działo, prawda?
No będzie się działo, myślę, że wielu też wyborców pana Grzegorza Brauna czeka na jakieś spektakularne wydarzenia, prawda?
Bo już się przyzwyczailiśmy, wie pani, że jak sobie włączymy Grzegorza Brauna, to wreszcie coś się dzieje.
Tak, prawda? I myślę, że ludzie na to czekają.
Ludzie na to czekają i może też i z tego powodu miał tak ogromne wsparcie wyborców, bo przecież on miał ogromną ilość głosów, tak naprawdę.
No tak, z całej Konfederacji miał ich najwięcej i myślę, że rzeczywiście tutaj, a w ogóle cała sytuacja też się działa przy takiej niezbyt, delikatnie rzecz ujmując, przychylności koalicjantów, bo tam nie jest tajemnicą, że no chociażby Sławomir Mentzen nie pała sympatią do pana Brauna. No a jednak pan Braun uzyskał najlepszy wynik z tej Konfederacji. No myślę, że też przede wszystkim ze względu na akcje, które robił, no chociażby tuż przed wyborami do Europarlamentu, na parę dni przed tymi wyborami, no brawurowa akcja pod tytułem ściągnięcie flagi ukraińskiej na kopcu Kościuszki, tak. Więc no myślę, że to też przysporzyło sporo dodatkowych punktów, więc...
Zmęczeni, wie pani, chyba Polacy na swój sposób jednak tutaj jego popierają, podziwiają, może za odwagę, za to, że on tutaj taki opór wykazuje. No bo przypomnijmy, że rzeczywiście ma na swoim koncie trochę tych skandali. Bardzo często zarzucano mu, że on się posługuje taką górnolotną polszczyzną, że to będzie dzielić go od tych Polaków, prawda, od obywateli polskich. Też zarzucano mu to, że jest taki antykowidowy, że wręcz bezkompromisowo walczył. Wie pani, to się podobało jednym, ale drugiej stronie się w ogóle to nie podobało, prawda? To, że w Sejmie maski nie zakładał, że walczył z sanitarnym zamordyzmem. Mamy tą akcję z gaśnicą, prawda? I wreszcie mamy to, o czym pani przed chwileczką wspomniała, ta akcja z ostatnich dni, kiedy to zdjął tą flagę ukraińską w Polsce z kopca Kościuszki. Także skandal za skandalem, a mimo to dostał się właśnie do Europarlamentu. No więc na czym polega ten jego fenomen według pani? Co pani myśli jako dziennikarz?
Tak, no właśnie tutaj też bardzo, bardzo ciekawie to pani powiedziała właśnie, że skandal za skandalem, bo rzeczywiście w mediach jest to przedstawiane, no, że skandal, prawda? Kolejny skandal z udziałem Grzegorza Brauna. No a tymczasem właśnie skandalem było to, że narzucano nam to, że musimy maski nosić. Skandalem było to, że wywieszono wszędzie na polskich urzędach i tak dalej flagi ukraińskie, flagi obcego państwa. Skandalem był zamordyzm covidowy, więc to było skandalem. No i skandalem oczywiście było odpalenie tej hanukowej świecy i te modlitwy, które tam się odbywały przy odpalaniu tej świecy, bo tam takie przesłanie, które tam było w tej modlitwie, ono jest absolutnie antychrześcijańskie i uderzające mocno w gojów, czyli w nas, zwykłych ludzi, chrześcijan. I skandalem było odpalanie takiej świecy i ta modlitwa, ja słów dokładnych nie przytoczę teraz, ale to mniej więcej był taki wydźwięk, że to było takie dziękowanie za to, że się ma pod sobą gojów, prawda? Mhm. Więc to wszystko inne było skandalem. A to, że pan Grzegorz na to zareagował, owszem, w sposób bardzo teatralny, bardzo brawurowy. No, co się ludziom spodobało wielu, bo oczywiście w mediach było pod tytułem, że skandal, że wybryk i tak dalej, ale zwykłym ludziom sądząc, bo no ja przejrzałam bardzo dużo forów internetowych, prawda? Tak. No tu ludzie byli zachwyceni, prawda? Media absolutnie przeciwko, politycy przeciwko, ale ludzie w internecie, w mediach społecznościowych, w social mediach, tak, te Facebooki wszystkie i tak dalej, zachwyceni. Bardzo dużo po akcji z gaśnicą przede wszystkim. Mhm. To była chyba taka najsłynniejsza akcja, która zresztą na całym świecie o tym mówiono, no to ludzie w Polsce piosenki na ten temat tworzyli, jakieś animacje, memy, koszulki powstały. Później pan Grzegorz jeździł po całej Polsce, gaśnice podpisywał, tysiące tych gaśnic podpisał, więc no było to show. Ludziom się to spodobało, że jest show. No i spodobało się oczywiście to tym ludziom, którym się nie podoba, że pali się hanukę w Sejmie. Też to, że pan Grzegorz nie zakładał tej maski w tym Sejmie jako jedyny poseł. Tak. Nie założył nigdy maski. I to się ludziom podobało, właśnie tym, którzy byli przeciwni temu zamordyzmowi covidowemu. A tych ludzi bardzo dużo jednak w Polsce było, którzy czuło, że, no, że to jest zamordyzm, po pierwsze niezgodny z prawem ten zamordyzm był, po drugie on był irracjonalny. To skandalem było to, że nam się te rzeczy narzucało i no i myślę, że po prostu to pan Grzegorz się wpisał, tą niszę, prawda, wypełnił, bo wszyscy inni politycy grali pod tą śpiewkę covidową, wszyscy inni politycy posłusznie się tam poddają tej poprawności politycznej związanej tutaj, że prawda, o Żydach nie można nic powiedzieć, no bo zaraz się będzie oskarżonym antysemityzm i tak dalej. No a pan Grzegorz Braun się temu wyłamał, no i to się ludziom spodobało, to widać naprawdę po forach, po tych memach, które powstają i myślę, że też...
Może jest tak, wie pani, że on jest trochę głosem tego przeciętnego Polaka, który sam nie będzie głosował i nie będzie nic mówił, bo się boi, a tu ma takiego przedstawiciela właśnie w postaci posła Brauna, który wyskakuje na mównicę sejmową i mówi takie rzeczy, że ja lubię sobie posłuchać, wie pani, dla samego show, co on im tam powie. Tematy są przeróżne. Ostatnio słuchałam o Zielonym Ładzie. Było wesoło.
Ja myślę też, że jest to coś barwnego, bo polityka na ogół jest bardzo taka, ci politycy mówią takie wyuczone farmazony, to jest te śpiewka, oni wszyscy na jedno kopyto na ogół politycy mówią, a tu jest nagle jakaś odskocznia, jest coś innego, jest coś barwnego. Pani tutaj też wspomniała o tej polszczyźnie Grzegorza Brauna. No ona też robi wrażenie, prawda? Ten język, formułowanie zdań. Więc myślę, że po prostu dla ludzi jest to coś innego, jest to jakaś odskocznia, jest to po prostu coś, co się ciekawie ogląda.
Coś, co jest bardzo interesujące, kolorowe i co przyciąga uwagę, ja bym tak powiedziała. On i Janusz Korwin-Mikke to są takie, wie pani, takie dwie postacie bardzo, bardzo ciekawe, kolorowe, które zawsze wzbudzają jakieś emocje. Coś tam się zawsze dzieje. Jak oni się wypowiedzą, nie można pozostać obojętnym, tak? Trzeba się albo do tego przyłączyć, albo sprzeciwić. I trochę to jest tak jak z tym naszym Trumpem tutaj. Tak ja sobie porównuję.
Nie pozostawia nikogo obojętnym, prawda?
Tak. Zastanawiam się tylko, pani Agnieszko, czy ten jego sukces, to, że on się dostał właśnie do Europarlamentu, czy to nie jest strata, że opuszcza jednak ten obszar polityki krajowej? Jak pani myśli?
Jeszcze nie wiemy, co tam będzie się dalej działo, prawda? No bo też wiemy, że jest odebrany w Polsce immunitet. Jest tam, zdaje się, 7 zarzutów postawionych. Będą procesy przeciwko panu Grzegorzowi Braunowi. Więc być może tutaj nie byłoby już więcej na przykład pola manewru, bo nie wiemy, jak to się skończy z tymi procesami i tak dalej. Więc może tam, ja sobie tak gdybam oczywiście, więc tutaj jedna z takich hipotez. Druga jest też taka, że to jest powszechnie wiadome, że tam próbują w tej konfederacji jednak pana Grzegorza Brauna wyciąć. To wszyscy widzą. I ten start do Parlamentu Europejskiego pokazał tym koalicjantom ten wynik, bardzo mocny wynik, najlepszy, jaki z wszystkich tych osób startujących z ugrupowania, jakim jest Konfederacja. No, najlepszy wynik pana Grzegorza świadczy o tym, że też umocnił tą swoją pozycję, prawda? Więc może tutaj chodzić też o takie zagrywki, prawda? O umacnianie tak naprawdę tej pozycji, będąc europosłem, to może będzie w stanie na przykład mocniej tam pobudować tą swoją Konfederację Korony Polskiej, tak? Bo w skład Konfederacji wchodzą różne ugrupowania i właśnie jednym z tych ugrupowań jest partia, którą Grzegorz Braun założył, czyli Konfederacja Korony Polskiej. I może tutaj będą jakieś możliwości szersze budowania tej popularności tej korony, prawda?
Pani Agnieszko, a komu pani zarzuca najbardziej właśnie te perfidne takie zamiary, żeby wyciąć Grzegorza Brauna z Konfederacji? Którzy panowie są tacy, według pani?
No mi się z tego, co tak obserwuję, z tego, co tak inni też komentują, no to Sławomir Mentzen, który zresztą jest bardzo mocno pod wpływem Wittlera.
Poważnie?
I tutaj tak, i w ogóle nagle przed tymi wyborami do parlamentu tutaj w Polsce parę miesięcy temu, nagle tak wyciągnął Mentzen tego Wittlera. To w ogóle był skandal, że człowieka, który był wcześniej związany z PiS-em, nagle tutaj na łamach Konfederacji, no przecież Konfederacja szła z hasłem, że przepędzą, prawda, bandę czworga, prawda, że wywrócą ten stolik, nie? Tak. A tu nagle biorą człowieka z tego systemu, prawda, na swoje listy, na niezłą pozycję. Ten człowiek wchodzi do parlamentu właśnie polskiego w ramach Konfederacji, a przypominam, z czego zasłynął Wittler. Schlał się pod klubem nocnym, zdał w bójkę z policją. Więc generalnie jest to trochę też, wiem, bo ja bardzo dużo mam znajomych, którzy chcieli, żeby Konfederacja, kibicują Konfederacji. I na przykład bardzo dużo z tych osób, jak były wybory do parlamentu w Polsce, nie chciało jednak iść na wybory ze względu na to, że zawiedli się, bo wcześniej mieli wyobrażenie, że Konfederacja to będzie ta partia, która będzie walczyła z systemem, a nagle się okazuje, że biorą takiego człowieka z systemu, a w ogóle jeszcze partia Konfederacja to miała być ta, która tutaj konserwatywna i tak dalej, no a biorą człowieka, który zasłynął z tego, że prawda, schrał się pod klubem nocnym bił się z policją. Zresztą za to jakieś zarzuty tam miał i tak dalej. Tam oni na przykład przepędzili Korwin-Mikke, a w ogóle gdyby nie Korwin-Mikke, to ani o Wittlerze byśmy nie słyszeli, ani o Mentzenie. Oni dzięki Korwinowi zaistnieli, a potem go zdradzili. No więc tutaj widzimy,
jak to jest właśnie, tak to jest, pani Agnieszko, w tej brudnej polityce. A co z Bosakiem? Co pani myśli o tym panu? Bo i Mentzen, i Bosak są bardzo elokwentni, musi pani przyznać.
Tak, oczywiście to są bardzo elokwentni ludzie i zresztą jak się ogląda ich wypowiedzi, no to na pewno to jest o wiele wyższy poziom merytorycznej dyskusji i jakichś argumentów niż politycy z tej bandy czworga, prawda?
Tak.
Tutaj zdecydowanie poziom, tutaj naprawdę poziom wypowiedzi i tak dalej. No ale pan poseł Bosak też jemu jest jednak bliżej do tych salonów, prawda, do tego systemu. To są ludzie, którym raczej zależy na salonach, na tym, żeby wejść do tego systemu, niż żeby z tym systemem walczyć. I zarówno pan Bosak, i zarówno pan Mentzen. Pan Mentzen zresztą ostatnio robił taką konferencję, to była druga edycja, ta konferencja się nazywa Konferencja Biznesu Everest. No i z gośćmi na przykład, jakimiś tam jednymi z ważniejszych tegorocznej edycji, no to był Krzysztof Stanowski, no to jest dziennikarz absolutnie systemowy, absolutnie związany z układem, i Jacek Bartosiak, no o którym teraz głośno jest bardzo w Polsce, bo mu odebrano doktorat, bo się okazało, że tam był jakiś plagiat, więc bardzo, bardzo głośna sprawa. I Jacek Bartosiak, no to jest zadeklarowany atlantysta i tak dalej. On w ogóle miał jakieś skandaliczne wypowiedzi 2 lata temu, prawda, sugerujące tutaj, że powinniśmy, no takie podżegające do wojny z Rosją, prawda? No więc generalnie i Mentzen tutaj, który wcześniej zapowiadał, że będą, prawda, walczyć z systemem, wywrócą ten stolik i tak dalej, no zaprasza tych salonowców na swoją konferencję, fotografuje się z nimi, słodkie uśmiechy, które oczywiście wyglądają na bardzo nieszczere, no ale tam, prawda, te sztuczne sweet focie, jak to tam w mediach społecznościowych, no takimi sprawami się rządzą media społecznościowe, no więc widzimy, że coś tu nie gra, prawda? Że były hasła o tym, że będą walczyć z systemem, a się świetnie z tym systemem zaczynają układać. I wie pani, ja jestem z domu, z rodziny, gdzie moi rodzice oboje zapisali się do Solidarności, jak byli młodzi. No i potem bardzo głębokie rozczarowanie przeżyli. Mój ojciec był dziennikarzem drugiego obiegu w czasie Solidarności. No i tam, prawda, był wpatrzony w tych ludzi, którzy to tworzyli i tak dalej. No ale przekonali się potem, na czym to wszystko polegało, i ja widzę, że teraz jest taki trochę podobny schemat, bo ja widzę po wielu ludziach, że oni uwierzyli, że Konfederacja to będzie to ugrupowanie, które, prawda, no, które coś zmieni. No i lękam się, czy czasem nie będzie takiego rozczarowania, jak moi rodzice mieli rozczarowanie Solidarnością.
Ja myślę, że wie pani, należy zawsze mieć taki zapas i dystans, żeby za dużo się, wie pani, tam nie angażować w to wszystko, tylko się przyglądać i obserwować. Skąd się wziął ten sukces Konfederacji? To mnie zastanawia, bo przecież w wyborach do polskiego Sejmu z Konfederacją było różnie. Tam się właśnie różne podziały tworzyły. Jak pani powiedziała wcześniej, eliminowali Janusza Korwina-Mikkego, Grzegorza Brauna też. Także
tak,
tam
oni go chowali. Oni mu tam on się nie mógł za bardzo wypowiadać na tych konwencjach i tak dalej. Był wyraźnie chowany. No Korwina-Mikke to już całkowicie tam zepchnęli. No i to według mnie właśnie to schowanie Brauna i schowanie Korwina-Mikke przed wyborami do polskiego Sejmu ubiegłorocznymi spowodowało, że mieli jednak kiepski wynik, bo wcześniej sondaże im dawały całkiem niezłe wyniki. Tam nawet były w niektórych sondażach, że mieli szansę na 20%, aż tak to wysoko szło. No i potem właśnie wyciągnęli takiego Wittlera.
Tak.
Mentzen też bardzo wyraźnie w taką pychę zaczął wpadać, bo tam nawet było, że w jakimś spotkaniu z nim przyszedł Ryszard Petru i mu jakieś tam pytanie zadał, które było całkiem prostym pytaniem. I Mentzen, to było nagrane, to trafiło do sieci, Mentzen z ogromną pogardą go potraktował. Widać było, że już pycha przez niego zaczęła przemawiać. I gdzieś tam to ludzi zraziło, ale jednak mimo wszystko, no teraz się odbili, bo rzeczywiście całkiem ładny wynik mieli. I oni generalnie idą jednak. Prom się to, by rzeczywiście przed tymi wyborami do Sejmu pomknęło i tuż przed coś tam się popsuło, ale tak to oni i tak idą do przodu, a skąd ten sukces? Wystarczy popatrzeć, kto na nich głosuje. To są przede wszystkim młodzi ludzie, więc to są ludzie, którzy korzystają z mediów społecznościowych. Konfederacja ma świetnie rozwinięte social media. Robią fajne memy, jakieś rzutki, prawda, TikToki i tak dalej. I to
przemawia do tego młodego wyborcy.
Tak, parę lat temu, to zdaje się w 2020 roku, oni zrobili taki, politycy, czołowi politycy Konfederacji wzięli udział w takim czymś jak Hot 16 Challenge i oni tam nagrywali takie kawałki hip-hopowe. Mm. I to było tak popularne, no na przykład, nie wiem, na YouTubie Berkowicza kawałek, gdzie on tam, prawda, zapalił skręta w teledysku, który do tego stworzył, no to ma 5 milionów 600 tysięcy wyświetleń, prawda? Więc to się ludziom podoba. Oni wiedzą, jak dotrzeć do młodych ludzi, mają świetnie ogarnięte media społecznościowe, no jeszcze Mencen oczywiście, który jest bardzo popularny w jakimś tam, w takich kręgach, no jeździ po Polsce w okresie wakacyjnym od kilku lat i na tak zwane piwo z Mencenem, prawda? No i ludzie młodzi przychodzą tłumami,
na
prawda?
Piwo z Mencenem.
No bo, dokładnie, nie? No bo piwa się napić. I oni po prostu wiedzą, jak dotrzeć do młodych ludzi. Oczywiście dla mnie przykład, że, no nie powiem, wiadomo, każdy z nas piwa nieraz się w życiu napił, ale jednak od polityka człowiek by oczekiwał jakiejś większej powagi, a nie na przykład takiego promowania picia, bo w zeszłym roku w wakacje no trafiło do mediów nagranie, na którym Mencen był wyraźnie mocno wstawiony, ledwo się trzymał na nogach, tam się chwiał. Nie wiem, czy to było, na ile to było reżyserowane, no bo równie dobrze to mogła być wrzutka przedwyborcza specjalnie zrobiona, bo to napędziło mu jakieś tam popularności, prawda? Bo wiele osób młodych pomyślało, ojej, Mencen jest taki jak my wszyscy,
dokładnie,
prawda?
Dokładnie.
Któż z nas się nie napił, któż z nas w życiu się kiedyś tam nie upił. Więc to mogło mu przysporzyć tak naprawdę dodatkowych punktów, no ale jeżeli ci ludzie mają w przyszłości brać odpowiedzialność za państwo, za naród, no to nie jest tędy droga. Dlatego ja nie lubię demokracji, no bo jeżeli w demokracji na tym to polega, że człowiek musi sprzedawać show, żeby mieć jakieś punkty wyborcze, no to nie tędy droga, nie? No nie tędy droga, no ale widocznie no, tak w tej demokracji musi
starają
być, prawda?
Się...
No, oni akurat...
Starają się chłopcy dotrzeć właśnie do takiego młodego, wie pani, odbiorcy, żeby potem taki młody chłopak czy dziewczyna poszli głosować na nich.
Tak, i myślę, że oni z roku na rok mają szansę na więcej jednak tych punktów, bo elektorat PiSu na przykład, no bo oni szczególnie podbierają PiSowi elektorat, no to elektorat PiSu to jest jednak elektorat taki, no, słuchający Radia Maryja, prawda? I to jest elektorat już bardziej w wieku emerytalnym. Znaczy, w dużej mierze, nie mówię, że wszyscy emeryci i tak dalej, ale no, w dużej mierze Radio Maryja pomogło kiedyś tam PiSowi wygrać wybory. No i ci ludzie już są w takim wieku, że oni umierają. A z kolei wyborcy Konfederacji, no, następni za chwilę dostaną dowód osobisty, prawda? Więc oni... Siłą rzeczy będą mieli coraz więcej tych wyborców.
To jest wszystko, proszę pani, inżynieria społeczna. Trzeba badać swoich wyborców, wiedzieć, jak do nich dotrzeć i zrobić, tak jak pani powiedziała, dobry show. I to się potem zwróci.
Pewnie tak. Chociaż polityka też jest bardzo nieprzewidywalna i nigdy nie wiadomo, prawda, co tu się nagle stanie. No mamy na przykład sytuację z byłym posłem Robertem Winnickim, który piął się do przodu, miał ogromną popularność, a nagle w tajemniczych okolicznościach zniknął z tej polityki.
No właśnie, a co się stało, wie pani, bo tutaj bym chciała się dowiedzieć. Bo on też był bardzo elokwentny, pani Agnieszko, bardzo elokwentny. No był taką właśnie osobą, którą się przyjemnie słuchało. On się bardzo ładnie wypowiadał, także mógł się podobać i nagle bum, nie ma go.
Powiem pani tak, chodzą plotki, a plotek nie chcę powtarzać, bo to są tylko plotki, więc ja nie wiem, jaka jest prawda w związku z tym zniknięciem, ale rzeczywiście po prostu nagle się wycofał. Więc też widzimy, że ta polityka jest nieprzewidywalna, bo wydawało się, że to jest jego życie, prawda, polityka.
Tak.
Od tam nastoletnich lat aktywnie działał w Młodzieży Wszechpolskiej, bardzo młodo został tym posłem i tak dalej. I właściwie wszystko temu poświęcił. I widzimy, że rzeczywiście polityka jest nieprzewidywalna, ona jest też brutalna. I też może być, nawet się przekonali ludzie z Konfederacji, dowództwo Konfederacji przed wyborami do parlamentu polskiego, prawda, poprzednich wyborach. Byli pewni, że będą mieli super wynik, a okazało się, że jednak ten wynik nie był taki spektakularny, jak oczekiwano. Więc też chyba zabolało, prawda, bo jednak ta polityka jest brutalna. I widzimy na przykład, jak ta tak zwana trzecia droga, ona była w wyborach do parlamentu polskiego duży sukces, trzecia siła, prawda, a teraz bardzo spadła. Też można powiedzieć, oni wiedzieli, no ten Hołownia, no to przecież gwiazda talent show jakiegoś
Szymon,
tam swego
Szymon.
Czasu, więc wylansował się już w telewizji komercyjnej, w popularnym programie. Lansowały go bardzo mocno media.
Szymon też
pompowany
poszedł jak burza.
Wszędzie. Tak, i nagle spadł z wysokiego konia. Mm-hmm. Więc też widzimy, że polityka no, jest brutalna. Ja nie wiem, jakie tam są zakuli, bo to najczęściej też są jakieś zakulisowe działania. To nie jest tak, że nagle, nie wiem...
Może ludzie... się kiedyś dowiemy, pani Agnieszko, może dotrzemy do tych informacji. W każdym razie teraz mamy 6 europosłów z Konfederacji. Aż 6 mamy, tak? Także ta Konfederacja stała się jakby trzecią siłą polityczną w Polsce,
tak,
prawda?
Tak.
No ale czy rzeczywiście Konfederacja będzie miała jakiś wielki wpływ na politykę Europarlamentu? To wątpię, wie pani.
Nie,
nie przełoży
w ogóle
się to w ogóle na jakieś takie legislacyjne sprawy.
Ja myślę, że tam w ogóle nic nie można tak naprawdę wskórać. To...
Bo tam, ale tam mówią, że tam jest demokracja, pani Agnieszko. Przecież tam też głoszą te hasła o demokracji. A to jest taka demokracja, że bokiem może wejść, bo właśnie jak się coś powie wbrew tej całej tam tłuszczy, to się okaże, że można kary dostać, wie pani.
Mnie się wydaje, że jedynie to można, jak można wykorzystać bycie tam, to rzeczywiście coś powiedzieć tak, żeby się rozniosło na cały świat. Coś
czyli
takiego,
no
był taki, coś takiego robić tam po prostu głośnego, tak jak był taki Nigel Farage, czy taki, nie wiem, czy dobrze powiedziałam te imię i nazwisko, taki brytyjski, jak jeszcze Wielka Brytania była w Unii Europejskiej i tam mieli takiego europosła, on był taki właśnie ekscentryczny i on tam robił przemówienia, które były rzeczy, on był taki uniosceptykiem. Mhm. Robił przemówienia, rzeczywiście były błyskotliwe, ja pamiętam na YouTubie sobie odpalałam i to się niosło, to się gdzieś tam, i mi się wydaje, że można spróbować Parlament Europejski w ten sposób wykorzystać, żeby powiedzieć coś głośno, bo to jednak taki poseł do Parlamentu Europejskiego, on gdzieś tam na tej arenie międzynarodowej, choćby nawet w takich krajach poza Unią Europejską, to jest tak, tam jest to odbierane jako coś prestiżowego, o, że ktoś jest eurodeputowanym i próbować coś nagłaśniać. To tak. Mi się wydaje, że chyba tylko tak można wskórać coś w Parlamencie Europejskim, bo no, gdzie tam grupa 6 posłów coś zrobi?
Nie ma silnych, silnych. Nie ma tutaj takiej możliwości. Ale pani Agnieszko, to proszę jeszcze powiedzieć, czy w Polsce to są takie nastroje antywłaśnie unijne, czy Polacy są za Unią Europejską, czy być może już są tacy zmęczeni trochę, no bo ten ład zielony już im daje, wie pani, po kieszeniach i jak tutaj będą jeszcze wdrażać więcej ten europejski zielony ład, to myślę, że Polacy dostaną po kieszeni, mało tego, jeszcze dostaną tak po wolności, że im się odechce.
Tak, ale na ile Polacy będą rozumieli, że to jest związane z byciem w Unii Europejskiej? Też mogą Polacy tego nie rozumieć, bo ja na przykład, jak kiedyś sobie rozmawiałam z zupełnie taką przypadkową osobą, wykształconą całkiem, ale taką mi się wydaje, że niekoniecznie, raczej wykształconą, znaczy w takim kierunku artystycznym, więc niekoniecznie rozeznaną w polityce. No i jak tak zeszło sobie nagle na temat Unii Europejskiej, no to ta osoba zachwalała, że no w sumie dzięki Unii Europejskiej to mamy teraz drogi fajne, że dworce poremontowano, bo są tam przy tych dworcach, prawda, tabliczki, że z funduszy unijnych, no ale oczywiście już ktoś nie pomyśli, że to są z funduszy unijnych, na które my musieliśmy dać z własnej kasy, z polskiego budżetu, prawda? Mhm. I oni nam potem wydzielali te pieniądze, które myśmy tam wpłacili. Taki przeciętny człowiek myśli, że te drogi i w ogóle to wszystko, co jest, no to dzięki Unii, prawda? I nie wiem, na ile skojarzą fakty, że jak teraz pójdzie po kieszeni, to będzie powodowane też Unią jak. Ale jest coś tego, co Polacy rzeczywiście mogą negatywnie z Unią kojarzyć, bo Polacy się boją jednak tych imigrantów. I już oni tak jest, ich jest coraz więcej.
Tak? Już są?
Mówię tylko o Ukraińcach.
Już są, pani Agnieszko? Tak. Ja już, ale ja no mówię nie o tych Ukraińcach, tylko mówię już o tych, wie pani, tak zupełnie, którzy mogą...
Tak, to no, tak, z Bliskiego Wschodu, z Afryki, o tak. To no ja już zarządów PiS-u widziałam ich, bo wtedy mieszkałam przez parę lat w Warszawie, czyli w stolicy, a zawsze jak ktoś do Polski przybywa, to wiadomo, stolica najbardziej przyciąga. I ja już widziałam z roku na rok, coraz bardziej ta Warszawa się zmienia pod względem koloru skóry na ulicach, prawda? I też było dla mnie takim to zaskoczeniem, bo pamiętam, że przecież PiS w 2015 roku wygrał wybory na haśle antyimigranckim. Potem się okazało, że za rządów PiS-u byli wpuszczani w dużej mierze i jeszcze tam były te przekręty z tymi wizami też, prawda? To, tak. To że tam sprzedawano, handlowano wizami. Obecnie mieszkam w małym miasteczku i w tym miasteczku, no... Jak kojarzę z czasów, kiedy byłam nastolatkiem czy dzieckiem, to tutaj w ogóle nie było obcokrajowców. A tak. Teraz tu kebaby, gdzie sprzedają obcokrajowcy, sklepy, gdzie jakieś tam ludzie z Azji sprzedają w tych sklepach, prowadzą te sklepy, produkty z Azji. To się zmienia nawet w małych już miasteczkach. Więc tu, no tylko akurat jeszcze tam, prawda, Azjaci Chińczycy, to oni tu przyjeżdżają naprawdę pracować, oni tu pracują, ale ludzie się boją, no już do internetu, do mediów społecznościowych trafiły ostatnio filmy, na których widać, jak przybysz z Afryki najprawdopodobniej robi włam w Warszawie na ulicy do samochodu.
No proszę,
a że się
bardzo.
Tam nie umiał włamać, to na inny samochód skakał po szybie i tak dalej. Takie rzeczy dostają się, już chodzą po internecie zdjęcia, jak grupa mężczyzn o śniadej karnacji siedzi na przystanku autobusowym i prawda, tam w okolicach chyba granicy, zdaje się. I no i jakieś komentarze, że miejscowi się boją tam na przystanku czekać na autobus, no bo oni tam okupują ten przystanek. Więc generalnie Polacy się boją przede wszystkim imigrantów właśnie z Bliskiego Wschodu i z Afryki i właśnie to będą kojarzyć, że my musimy ich przejmować, bo to jest takie zobowiązanie, skoro tak. jesteśmy w Unii Europejskiej, to nas to wiąże do tego, że musimy przyjmować tych imigrantów. No to myślę, że to chyba najbardziej Polacy będą kojarzyć z takim...
To się chyba Polakom bardzo odbije czkawką, wie pani, a to jest właśnie w ramach tej solidarności państw unijnych, więc to są takie nowe, no nie nowe tak naprawdę, bo z tego co ja pamiętam, to jest to podpisane przez PiS już dawno, że w ramach tego, że należymy do Unii Europejskiej, to my musimy przyjmować imigrantów. To teraz jest
tak,
jeszcze...
i to dokładnie, i to się zaczęło za czasów PiSu, ale ludzie tak. teraz myślą, a że przyszedł Tusk do władzy, to przyjdą nam imigranci. Nie, oni już przychodzili z ta poprzedniego rządu. To jest,
teraz to jeszcze zostało potwierdzone.
PiS robił to samo, tylko PiS oficjalnie był anty, a po cichu, prawda, i tak robił swoje, bo zobowiązania bycia w Unii do tego zobowiązują, a Platforma tym się różni, że Platforma ostro o tym mówi. Tak. Przynajmniej, nie? Znaczy, to taka różnica. I, no i Polakom się wydawało oczywiście, że mają jakiś wybór. Nie mieli żadnego wyboru.
To jest wszystko odgórnie narzucone.
To tak musimy przyjąć, prawda?
To jest tak, jak pani powiedziała na początku, że niewiele mamy do powiedzenia tak czy inaczej i Polska nie ma suwerenności, także...
To od podpisania traktatu lizbońskiego przez Lecha Kaczyńskiego.
No więc właśnie o tym traktacie mówię, pani Agnieszko. Polacy może się nie do końca w tym orientują i wiedzą, a teraz to jest tylko potwierdzenie.
Myślę, że Polacy, którzy właśnie to pokolenie, które już bardziej korzysta z internetu niż z telewizora, to już jest świadome tego, ale jeszcze ci ludzie, którzy tak tylko telewizor, no to tak niekoniecznie, ale już w internecie widzę, że jest taka świadomość.
No to miejmy nadzieję, że tak jest, że Polacy sobie z pewnych rzeczy zdają sprawę, aczkolwiek ja muszę pani powiedzieć, że jak ja wstawiam swoje komentarze w mediach społecznościowych tutaj ze Stanów Zjednoczonych, to moje bardzo wykształcone koleżanki każą mi się pukać w głowę. Jak ja krytykuję to, co się w Polsce dzieje, wie pani, i właśnie to, że Polska musi przyjmować tych kolorowych, zupełnie odmiennych kulturowo nachodźców, one są otwarte na to. Uważają dziewczyny, że to jest fajnie. Ciekawa jestem, co będzie dalej, wie pani. Jak to będą te kobiety tam reagować, przyjmować? No może będą uważały tych mężczyzn za bardziej atrakcyjnych. Wie pani, ja się tego obawiam, że te nasze Polki w pewnym momencie dojdą do takiego wniosku, że wow, to są jacyś tacy fajni, zupełnie inni panowie, egzotyczni, może się za nich zabrać.
Tak, już nawet takie nagranie krąży. A właśnie też jakoś tydzień temu zaczęło chodzić po mediach społecznościowych. Jakiś taki krótki filmik, jak w Warszawie polskie kobiety tańczą, jakiś jest, nie wiem, jakaś impreza, jakiś piknik czy coś i polskie kobiety tańczą z mężczyznami, którzy widać, że właśnie przybyli z Afryki i z Bliskiego Wschodu.
No proszę bardzo.
I bardzo duże to wywołało oburzenie, bo akurat większość znajomych u mnie w mediach społecznościowych, no to tak w sposób naturalny ma jakąś konserwatywne poglądy, więc bardzo duże to oburzenie wywołało. A jeszcze tak w kontekście tego, co pani powiedziała o pani znajomych, które pukają się w głowę i tak dalej. Wie pani, ja mam też taką serdeczną przyjaciółkę, którą razem studiowałam, więc jest wykształcona dziewczyna i ona wyjechała i mieszka za granicą w Wielkiej Brytanii. I ona też wychodzi z założenia takiej otwartości i to wynika z tego, że ona sama jest emigrantką i może pani znajome też są jako emigrantki, też na to w ten sposób
pani
patrzą.
Pani Agnieszko, ale moje koleżanki są w Polsce. To nie są ci ludzie
a,
tutaj.
A, w Polsce? Myślałam,
tak,
że to tam
ze
Stanów koleżanki. Aha,
nie.
Aha,
tu raczej to... ludzie już wiedzą, jak wygląda to, wie pani.
Bo już doświadczyli tego z emigrantami w Stanach. Już tak. No.
I my już wiemy, czym to pachnie, wie pani, jak to może być, kiedy się pani w różne dzielnice zapuści. No, to trzeba bardzo uważać.
Tak, z kolei a propos właśnie też inna moja koleżanka ze studiów, która też była w Wielkiej Brytanii. Ona z kolei jest przeciwna, bo ona też widziała właśnie w tych innych dzielnicach i widziała, co się dzieje. Mm-hmm. Więc to myślę, że to czasami od punktu widzenia
tak
zależy.
Jest.
Ale dwie koleżanki, które właśnie były w Wielkiej Brytanii, podobnie wykształcone i tak dalej, no to jedna właśnie otwarta, bo ona myśli w kategoriach, że ach, skoro ja jestem imigrantką, to wszystkim się należy szansa, a druga jednak już widziała, co to znaczy te wpuszczanie bezrefleksyjne i ona z kolei nie jest jakby za tym, nie?
Tak.
Więc to czasami zależy, jak z jakiej strony kto popatrzy.
Tak.
No ale też właśnie trzeba rozróżnić, prawda, czy mamy tutaj do czynienia z imigrantami, którzy przyjeżdżają po to, żeby pracować i w życiu się czegoś dorobić i to nie mam przeciwko, jak ktoś chce naprawdę ciężko pracować.
To wtedy jest bardzo fajnie, ale
tak.
Ja nie myślę, że tam z Afryki to pracusie jadą do Polski, wie
dokładnie.
Pani.
Ale pamiętam taki przykład, to jest świetny, genialny przykład, takiego Syryjczyka z Damaszku. W 2015 roku była ta fala uchodźców na Europę, co ruszała i to wtedy tak głośno zaczęło o tym być, prawda? Tutaj były te pikiety, manifesty przeciwko przyjmowaniu uchodźców i tak dalej. I oni tak szturmowali tą Europę. No i wtedy pamiętam w mediach wywiadu udzielił Syryjczyk, który z Damaszku przyjechał do Warszawy parę lat wcześniej. On założył sieciówkę kebabu w restauracji Amrit Kebab w Warszawie i on opowiadał, że on sprzedał swoje mieszkanie w Damaszku, żeby przyjechać do Polski i założyć restaurację z kebabem i że w jego restauracji to muszą tam kanapkę zrobić w ciągu minuty, w ciągu 60 sekund, że tak muszą ciężko pracować, aha, prawda? I jakby tutaj jest przykład, że oni przyjechali tutaj rzeczywiście ciężko pracować i coś z siebie dać, bo no dali
no
z siebie, no, Polacy uwielbiają kebaby, nie?
Tak, ja też lubię kebab.
I pracują, prawda? Oni tutaj pracują, więc i on, pamiętam, jak wtedy się wypowiadał ten właściciel tej sieciówki Amrit Kebab, to on był bardzo przeciwny przyjmowaniu właśnie tych ludzi wtedy, nie? Bo on mówił,
tak?
Wielu z nich chce przyjechać, tak, on się
on już czuł pismo nosem i widział, co się będzie działo, pani Agnieszko, że to nie wszyscy jadą tak zarabiać i pracować.
Wiele osób przyjeżdża nie pracować, tylko właśnie przyjeżdża po social, to wtedy też było po tych słynnych słowach Angeli Merkel, co ona tam, prawda, zapraszała, ale ja też pamiętam, że robiłam w tamtym czasie jeszcze wywiad z ambasadorem Syrii i on też mówił nie wpuszczać tych ludzi, bo bardzo często oni się podszywają pod Syryjczyków, którzy niby uciekają przed wojną, a bardzo często to wśród tych tak zwanych uchodźców byli terroryści z ISIS, którzy wcześniej zabili na przykład w jakiejś wiosce Syryjczyków, ukradli im paszporty i na ich paszportach wjeżdżali do Europy.
Proszę.
A to nie jest tak łatwo czasami rozróżnić, bo wie pani, jak to jest czasami, jak wszyscy na przykład Chińczycy się wydają tacy sami,
tak,
prawda?
Tak jest, pani Agnieszko, tak jest.
No to tak samo jak się widzi też Arabów, no to też dla kogoś...
Trzeba się dobrze przyglądać.
Wydają. Tak, i jak ktoś przychodzi, tak, okazuje dokumenty, widzimy na zdjęciu jakieś śniadą karnatkę, no to jakby tak... No
wszyscy bo, są tacy
pamiętam,
sami.
Że, tak,
wszyscy dokładnie. Są tacy sami.
I pamiętam, że sam ambasador Syrii ostrzegał, żeby nie puszczać, bo ostrzegał, że wśród tych ludzi bardzo dużo osób podszywa się pod terrorystów. I jeszcze też taką miałam kiedyś sytuację, że rozmawiałam, akurat mój krewny i on był świadkiem ludobójstwa, misjonarz, świadkiem ludobójstwa w Rwandzie i on też mi opowiadał, że wiele z tych osób, które mordowało w tej Rwandzie, oni później uciekało do Europy i kłamało, że uciekli przed prześladowaniami czy przed czymś, prawda? I on mówił, że wielu morderców też uciekło. I to jest strach, bo oczywiście ja nie chcę generalizować, bo naprawdę wiele osób też rzeczywiście ucieka po lepsze życie, prawda? Wśród tych ludzi myślę, że większość nawet jest takich, których ucieka za lepszym życiem. Ale niestety wiele z tych osób jest niebezpiecznych.
Po prostu niebezpiecznych i mogą pozbawić drugiego...
Tak.
Człowieka,
tak,
życia.
Tak,
pani Agnieszko.
I mało to też są ludzie doświadczeni strasznymi wojnami, więc oni tutaj jeszcze z tymi traumami wszystkimi, z tym całym bagażem tych traum, co przyjeżdżają.
No właśnie i tymi traumami potem będą nas zalewać, wie pani, i nie są czasami do kontrolowania. Czy pani wie, że została minuta do końca programu? Świata nie naprawimy. Świata nie naprawimy, ale bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Będziemy się na pewno jeszcze słyszeć.